misteri creato spiritus mente suo bum visita in ple supera gratia quae tu creasti in pectora
vicenis paradigus altissimi
Dziękujemy Ojcu Januszowi za udzielenie nam głosu. Jesteśmy w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W bieżącym roku wypada 70-lecie śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Stąd nasze zainteresowania koncentrują się wokół tej postaci. Sami staramy się przypomnieć postać świętego Maksymiliana, a także staramy się przypomnieć ludziom tę postać. I stąd temat mojej katechezy jest następujący. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, droga do kapłaństwa, drogą do świętości. Ta droga do kapłaństwa, która była dla niego drogą do świętości, zaczęła się w rodzinie. Podobnie zresztą jak jego powołanie do życia zaczęło się, przyszło w normalnej rodzinie. Rodzice świętego Maksymiliana, Marianna i Juliusz Kolbowie, byli ludźmi dobrymi. Marianna, jako młoda dziewczyna, myślała prawdopodobnie o życiu zakonnym, ale w warunkach, w jakich żyła, nie było łatwo podjąć takie życie. Trzeba by było zdecydować się na jakieś nadzwyczajne kroki, a ona była bardzo zwyczajną, prostą kobietą i niczego nadzwyczajnego nie chciała dokonywać. Przy kościele w Zduńskiej Woli poznała swego przyszłego męża, Juliusza, wesołego mężczyznę, który jednak bardzo poważnie traktował życie. Nie wstydził się swojej religijności ani współpracy z duszpasterzami. Oboje zajmowali się tkactwem. Gdy założyli rodzinę, we własnym mieszkaniu urządzili warsztat tkacki i przyjmowali nawet chłopców na naukę zawodu. Co więcej, każdy dzień razem z czeladnikiem, jak opowiada siostra Kolbowej, zaczynali od wspólnej modlitwy oraz od udziału razem z tym czeladnikiem we mszy świętej, po której dopiero jedli śniadanie i zabierali się do pracy. Oboje należeli też do trzeciego zakonu świętego Franciszka i do żywego różańca. W taką właśnie atmosferę wchodzili kolejni synowie. Marianna urodziła ich aż 5, ale dwaj najmłodsi zmarli w dzieciństwie. Chłopcy, z których Rajmund, czyli późniejszy ojciec Maksymilian, był drugim z kolei, od dziecka byli wdrażani do pracy i do modlitwy. Ich krewni i przyjaciele opowiadają, że Kolbowie całą rodziną klękali codziennie do wspólnej modlitwy, przy której łatwo było ich zastać wieczorami. Ich pacierz był długi, bo oprócz tradycyjnych modlitw składających się na pacierz i powtórki małego katechizmu, odmawiali także na kolanach cząstkę różańca. Gdy podczas ich modlitwy ktoś wszedł do ich mieszkania, żadna głowa się nie odwróciła do przybyłego. Wszyscy modlili się ze skupieniem, wspomina Bronisława Krakowska z domu Kłysówna, sąsiadka i koleżanka chłopców. Po skończonej modlitwie byli oczywiście gościnni i z dużą pogodą podejmowali odwiedzających. Od dzieciństwa chłopcy już w Pabianicach byli ministrantami i należeli do młodzieżowego chóru kościelnego. Ta wierność wobec parafialnego kościoła zrodziła się i utrwaliła tylko dzięki regularnym kontaktom z kościołem, ponieważ chłopcy, starsi, Franciszek i Rajmund, do szkoły podstawowej nie chodzili, nie mieli okazji w szkole poznać księdza katechety. Dopóki rodzice mieli w domu warsztat tkacki, chłopcy od dzieciństwa byli przy nim zaprawiani do pracy. I to do tego stopnia, że gdy później rodzice pracowali już w fabryce, a chłopcy przynieśli im posiłek, podczas przerwy na spożycie go wyręczali ich w pracy przy warsztatach fabrycznych. Możemy sobie łatwo wyobrazić sytuację, gdy ta ciężka praca, dająca niewielkie zarobki, prowadziła czasem chłopców do rozmyślań o łatwiejszym zabezpieczeniu środków do życia. Pewnego razu, gdy Kolbowie mieszkali w Pabianicach u niejakich Zaleskich, Mundek, Rajmund, Maksymilian, znaczy zauważył, jak gospodyni sadza kurę na jajkach, aby wysiedziała kurczęta. Zaproponował jej wówczas układ, że odkupi od niej jedno jajko, a ona je posadzi pod kurę, która za jednym zamachem wysiedzi dla niego kurczątko. Zaproponował jej wówczas, gdy się zna późniejsze tak udane inicjatywy organizacyjne świętego Maksymiliana, rodzi się w nas podejrzenie, że jako chłopiec myślał już w tym momencie, że jego kurka zniesie kilkadziesiąt jaj, na których się ją posadzi i wysiedzi kilkadziesiąt kurczaków, z czego z czasem będzie można zakładać kurze fermy i tak dalej. Nic z tego jednak nie wyszło, bo w jego marzenia wkroczyła mama i poleciła mu wycofać się z takiego układu. A gdy pani Zaleska próbowała bronić chłopca, prosząc, by matka nie przekreślała tak nagle jego marzeń, Marianna była tym tak przejęta, że zagroziła wyprowadzeniem się od gospodyni, jeśli ta bronić będzie pomysł Rajmunda. Dbała więc o to, by chłopcy uczyli się postępować prostą drogą ciężkiej pracy, a nie ważyli się na kombinacje, w których wykorzystuje się w jakiś sposób innych. Wdrażała ich zatem do uczciwego życia i poprzestawania na małym. Od dziecka byli więc wychowani do wielkiej uczciwości i do wzajemnej opieki. Kiedy rodzice poszli do pracy w fabryce, najstarszy Franciszek nie miał jeszcze 10 lat, ale chłopcy musieli już pozostawać sami i wzajemnie troszczyć się o siebie podczas 11-godzinnej pracy rodziców w fabryce. Na jakimś etapie życia chłopców rodzice zapragnęli, by przynajmniej jeden z nich został kapłanem. Przyszłego księdza widzieli przede wszystkim w najstarszym Franciszku. Może kierowali się swoistą sprawiedliwością, że najstarszy ma największe prawo, by w niego inwestować. A droga do kapłaństwa wymagała przecież sporych nakładów. Potrzeba było utrzymywać chłopca w szkole aż do matury, a potem opłacać jego pobyt w seminarium duchownym. Dlatego nic nie wiemy o tym, czy Rajmund, znając marzenia i plany rodziców, nosił także w sercu pragnienie, by zostać kapłanem. Wydaje się, że tak, ale chyba nie zdradzał się z tym specjalnie, godząc się z wyborem rodziców i najstarszego brata. Zgodnie z dokonanym wyborem Franciszka posłano do jedynej wówczas w Pabianicach szkoły średniej, do gimnazjum handlowego, utrzymywanego przez fabrykę, w której rodzice pracowali. Rajmund pozostał w domu, aby zajmować się najmłodszym od siebie Józiem, gdy rodzice byli w pracy. Przypadek przyczynił się do ujawnienia jego ukrytych pragnień. Matka, którą często proszono, by ubogim kobietom pomagała przy porodach, opiekowała się także ich dziećmi, szczególnie słabymi. Pewnego razu posłała Rajmunda do apteki po jakieś lekarstwo. Rajmund poprawnie wyrecytował jego łacińską nazwę, co zaciekawiło aptekarza, który zapytał go, czy wie, co ta nazwa oznacza. Poprawna odpowiedź sprawiła, że aptekarz zainteresował się nim bliżej. Obiecał uczyć go w wolnych chwilach łaciny, bo zapewne wtedy wydobył z chłopca wyznanie, że też pragnie zostać kapłanem. Pomoc aptekarza i wikariusza parafii dodały mu odwagi do tego stopnia, że zaproponował rodzicom układ. Poprosił ich o zgodę, by mógł prywatnie przerobić materiał pierwszej klasy gimnazjum i na koniec roku szkolnego złożyć egzamin do następnej klasy. Ponieważ od następnego roku do podstawowej szkoły miał zacząć chodzić najmłodszy Józef, odpadała potrzeba codziennej opieki nad bratem. Rodzice zgodzili się na to, ale jak dowodzi jego późniejsza wzmianka, nie wierzyli, że jego plany się powiodą. W liście do matki, który już po święceniach kapłańskich pisał z Rzymu, mimochodem zdradził niewiarę rodziców. Przypomina sobie mama, pisał, jeszcze jak miałem zdawać egzaminy do handlówki, mama powiedziała, że jeżeli je zdam, zostanie królową, a tata mówił, że zostanie biskupem. Ja przy pomocy niepokalanej je zdałem. Rodzice dotrzymali układu i w 1906 roku Rajmund razem z bratem zaczął chodzić do drugiej klasy miejscowego gimnazjum. Nie wiadomo jednak, czy długo byłoby stać rodzinę na wyposażenie wszystkich trzech synów uczęszczających do szkoły. I tu w ich życie wkroczyła opatrzność. Wiosną 1907 roku pojawił się w Pabianicach franciszkanin ze Lwowa, sam prowincjał, ojciec peregryn Haczela, aby głosić tam kazania rekolekcyjne czy misyjne. Pewnego dnia, gdy akurat bracia Kolbowie go słuchali, powiedział, że franciszkanie we Lwowie uruchomili małe seminarium, czyli szkołę średnią, jako dalsze przygotowanie do formacji kapłańskiej. Franciszkanin zachęcał zdolnych chłopców, by się tam wybrali i obiecał bezpłatną naukę oraz internat. Franciszek i Rajmund podzielili się tą wiadomością z rodzicami i już pod koniec wakacji tegoż 1907 roku dwaj starsi bracia Kolbowie wybrali się do Lwowa. Przedtem jednak w sierpniu tegoż 1907 roku skorzystali z okazji, że w Zduńskiej Woli biskup włocławski Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki udzielał sakramentu bierzmowania i tam obaj ten sakrament przyjęli. Drogę do kapłaństwa w zakonie ojców franciszkanów mieli otwartą. Co więcej, wkrótce w ślad za nimi przybył do Lwowa także najmłodszy brat Józef, późniejszy ojciec Alfons. To przedziwne wezwanie wszystkich trzech braci do kapłaństwa we franciszkańskim zakonie nie było być może wielkim zaskoczeniem dla ich pobożnej matki, która nie tylko, podobnie jak jej mąż Juliusz, należała do trzeciego zakonu franciszkańskiego, ale miała szczególny kult dla niepokalanej i świętego Franciszka. Jak już wspomnieliśmy, Marianna zajmowała się położnictwem. Nie miała żadnego dyplomu, ale chętnie pomagała ubogim kobietom przy porodach, nie biorąc za to żadnego wynagrodzenia. Wzywały ją do pomocy te kobiety, które nie miały środków na lekarza, ani na dyplomowaną akuszerkę. U takich zdarzało się często, że urodzone dzieci bywały słabe i jakby skazane na krótkie życie. Matkom takich dzieci Marianna radziła, aby oddały je pod opiekę Najświętszej Marii Panny, a jako wyraz takiego oddania i pokładanej ufności radziła je w szczególny sposób ubierać aż do 7 roku życia. Dziewczynki w niebieską sukienkę z białym paskiem na pamiątkę Matki Boskiej, a chłopców w brązowy habit franciszkański przywiązany sznurkiem. Można więc powiedzieć, że chłopcy od dzieciństwa byli wychowani w szczególnej czci dla Matki Bożej Niepokalanej i świętego Franciszka z Asyżu. Stąd sami za coś zwyczajnego uważali oddawanie czci Matki Bożej i obranie drogi życia według wzoru świętego Franciszka. Rajmund Kolbe miał 13 lat, gdy znalazł się we Lwowie. Miasto Lwów w porównaniu z Pabianicami było wielką metropolią. Klasztor franciszkanów, w którym mieściła się szkoła, czyli franciszkańskie małe seminarium, znajdował się w centrum miasta w niewielkiej odległości od rynku oraz od katedry łacińskiej i ormiańskiej. Ulica miasta była wielonarodowa. Słyszało się na niej języki polski, ukraiński, żydowski, niemiecki, rosyjski, a nawet węgierski. Po roku nauki w skromnej szkółce pabianickiej Lwowska Szkoła Średnia rozbudziła w Rajmundzie niezwykłe zainteresowania. Pasjonowały go zagadnienia matematyczno-fizyczne, trochę niezwykłe dla tego środowiska, w jakim się znalazł. Ale fascynował się także historią. Koledzy opowiadają na przykład, że podczas przechadzki ze szczegółami pokazywał, gdzie i jakie oddziały wojskowe stały oraz jak przebiegała obrona Lwowa opisana przez Henryka Sienkiewicza. Niespodziane zagrożenie dla jego powołania zakonnego i kapłańskiego, a może także i dla powołania do świętości, przyszło ze strony rzeczywistości poznawanej na lekcjach historii, literatury oraz ze strony patriotycznego nastroju panującego w mieście. To wszystko razem zapewne doprowadziło go do tego, że złożył Najświętszej Maryi Pannie ślub, że będzie walczył o jej królestwo. Sam na piśmie nigdy bliżej nie określił, co przez to królestwo rozumiał. Czy ojczyznę Polskę, czy też wyobrażał sobie jakąś rzeczywistość abstrakcyjną. Zgadujemy więc zwykle, że marzyła mu się walka o niepodległość Polski. Przy tej okazji namówił starszego brata, żeby zresztą swojej klasy nie zgłaszać się na nowicjat, czyli nie wstępować do zakonu. Już szli z tym postanowieniem do prowincjała, gdy przyszła do nich w odwiedziny matka i wybiła im z głowy takie pomysły. Po latach wspomni. Wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do ojca prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie chcemy wstąpić do zakonu, usłyszałem głos dzwonka do rozmównicy. Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez niepokalaną przysłała w tak krytycznej chwili mamę do rozmównicy. I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie. Pisze to kilka miesięcy po przyjęciu święceń kapłańskich. Już 9 lat prawie upłynęło od tej chwili z trwogą i z wdzięcznością ku niepokalanej narzędziu miłosierdzia Bożego. Myślę o tej chwili, co by się stało, gdyby ona nie podała wtedy ręki. Zgłosili się zatem do nowicjatu, gdzie jednak nasz uczciwy kandydat do kapłaństwa i świętości przeżywał niezwykłą rozterkę. Przedstawił mistrzowi nowicjatu swój problem, że wstąpienie do zakonu nie pozwala mu wypełnić ślubu złożonego Matce Bożej. Mądry wychowawca nie zlekceważył problemu, ale zamienił mu ten ślub na odmawianie raz dziennie modlitwy pod Twoją obronę. I święty odmawiał tę modlitwę do końca życia. Na koniec nowicjatu złożył śluby zakonne, a rok później, po bardzo krótkim pobycie w Krakowie, został wysłany na dalsze studia filozoficzne i teologiczne do Rzymu. Jakie wrażenie robił na nim Rzym, dowiadujemy się głównie z zachowanych listów do matki. Natomiast o tym, co działo się w jego wnętrzu, dowiadujemy się z jego osobistych zapisków. Pozostawił po sobie notatki z rekolekcji i to ze wszystkich rekolekcji, jakie odprawiał od wyjazdu ze Lwowa do wyższego seminarium, aż do końca życia. Pierwsze zachowane notatki robił podczas rekolekcji odprawianych w Krakowie jesienią 1912 roku, a ostatnie notatki spisał podczas Dnia Skupienia, jaki odprawiał w listopadzie 1940 roku. Wiemy, że w lutym 1941 został aresztowany i już do klasztoru nie wrócił. W notatkach z początkowych lat trzyma się wyraźnie toku rozważania rekolekcjonisty, ale później będzie notował przede wszystkim to, co było dla niego najważniejsze. Notatki te dowodzą, jak bardzo poważnie traktował pracę nad sobą, nad swoim życiem wewnętrznym i doskonaleniem się. Zwróćmy uwagę na kilka takich notatek z prywatnie odprawionych rekolekcji przed kapłaństwem. Dziś zacznij służyć Panu Bogu. Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim w Twoim życiu. Bądź miłośnikiem Najświętszej Maryi Panny. Wybieraj najgorsze w jedzeniu, odzieniu i w urzędach, a będziesz miłym Panu Jezusowi. Nagródź gorliwością czas stracony. Nic nie czynić dlatego, aby nas ludzie widzieli i poważali. Od 1918 roku prowadził także notatki z medytacji. Są to pojedyncze zdania zapisywane niemal codziennie, które były prawdopodobnie tematami porannych medytacji, zapisywanymi poprzedniego wieczoru. Najczęściej powracają w nich takie hasła: dozwól się prowadzić, bądź wierny natchnieniom, oczywiście prowadzącym do dobrego. Jednym z pierwszych takich haseł jest: miłuj, to jest wszystko. Panuj we mnie, o Boże mój, i racz dozwolić, abym Twe królestwo przez niepokalaną we wszystkich rozszerzał. Jego późniejsze życie dowiodło, że te hasła z medytacji nie były pustymi słowami, ale starał się wprowadzić je w czyn, żył według nich. Z jego osobistych notatek wynika także, że z niezwykłą ufnością poddawał się przewodnictwu kierownika duchowego i spowiednika. To od zgody spowiednika uzależniał założenie rycerstwa niepokalanej, które miało za cel nawracanie szczególnie grzeszników i przeciwników Kościoła oraz uświęcanie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Prosił też kolegów, współzałożycieli tego pobożnego związku, założonego w 1917 roku, by u swoich kierowników duchowych także wystarali się o zgodę na udział w założycielskim zebraniu. Potem przez rok po założeniu rycerstwa wszyscy zaniechali jakichkolwiek działań zewnętrznych, a nawet rozmów o rycerstwie, bo takie było życzenie ich spowiedników, kierowników duchowych. Po święceniach kapłańskich nasz święty wznawia działalność rycerstwa, będąc już pod wpływem nowego kierownika duchowego, ale lojalnie przedstawia tę sprawę dotychczasowemu spowiednikowi, który listownie akceptuje decyzję jego nowych przewodników duchowych. Przez całe życie pozostał wierny swojemu kierownikowi duchowemu, którego obrał w okresie przyjęcia święceń kapłańskich. Powierzył mu się całkowicie. Był mu wierny nawet po jego śmierci i jeszcze na 3 miesiące przed aresztowaniem wypisywał sobie jego wskazania przekazane listownie. Założył Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, aby zmobilizować siebie i innych do działalności apostolskiej. Gdy spowiednicy na rok zahamowali działalność tego związku, cierpliwie się z tym zgadzał i swoją działalność apostolską ograniczał do modlitwy o nawrócenie i uświęcenie wszystkich. A gdy związek zaczął się znów ożywiać, nie przypisywał sobie żadnych zasług, o czym świadczy jego modlitwa zapisana w pamiętniku i nigdy przez niego nie rozpowszechniana. Bądź błogosławiona na wieki, Pani i Królowo, Matuchno moja, że raczysz jeszcze myśleć o mnie, tak pełnym pychy, miłości własnej. Na sądzie ostatecznym wszyscy poznają, że Ty wszystko mi dajesz, a ja niczym jestem. Błogosławionaś na wieki, o niepokalana, a ja cały i całkowicie jestem Twój, co do duszy i co do ciała. Całe moje życie, śmierć i wieczność jest Twoją własnością na wieki. Racz czynić ze mną cokolwiek Ci się podoba. Jestem całkowicie kontent. Jeżeli Ci się podoba, racz mnie wziąć nawet w tej chwili. Jeżeli później Ci się podoba, to później. Jestem Twój, mamusiu. Podobnie, gdy po otrzymaniu święceń kapłańskich powtarzał sobie we własnym pokoju, że to niepokalana raczyła go przywieźć aż dotąd. A w liście do matki po opisaniu tych święceń odnotował: całą tę sprawę uznaję z wdzięcznością jako dar uproszony przez niepokalaną naszą wspólną matuchnę. Ileż to razy w życiu, a szczególnie w ważniejszych jego przejściach, doznałem szczególnej jej opieki. Chwała zatem sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa przez niepokalanie poczętą, co jest narzędziem w ręku miłosierdzia Bożego do rozdawania łask, całą też mą ufność na przyszłość w niej pokładam. Pragnął być kapłanem i świętym. W całej swojej działalności nie wahał się dawać pierwszeństwa miłości, aż Bóg zechciał to potwierdzić, że Chrystusa kapłana udało mu się doskonale naśladować w tym właśnie, iż nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czekamy teraz na telefony od słuchaczy. Podaję numer naszego telefonu 42 616 1603. Prosimy o telefony na numer 42 616 1603. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawia ojca i wszystkich radiosłuchaczy Joanna z Warszawy. Proszę ojca, ja już kiedyś mówiłam na antenie to, co dzisiaj powtórzę, ale po prostu chciałabym powtórzyć raz jeszcze to, żeby więcej ludzi o tym wiedziało. Bardzo miałam wielkie przeżycie z Maksymilianem Kolbe, kiedy wyjechałam poza Warszawę i poza Polskę. A było to w Kanadzie, w kościele w Mississaudze, który to kościół jest pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe. Proszę ojca, kiedy się jest daleko od Polski, tęsknota za ojczyzną jest bardzo wzmocniona. I wtedy, kiedy przychodziłam do polskiego kościoła, bo był to kościół dla Polaków, ale przychodzili też ludzie z innych narodowości, nie tylko prawda, Polacy. I wówczas bardzo ta moja tęsknota poprzez widok obrazu Maksymiliana Kolbego, który był w głównym ołtarzu, jako że był to kościół, prawda, pod jego wyzwaniem, ona mnie bardzo uspokajała i przenosiła do Polski. A równocześnie było to jakieś większe związanie z tą postacią Maksymiliana Kolbe, o której przecież wiedziałam w Polsce, ale nie przeżywałam takiej bliskości z nim, jak właśnie wtedy w tym kościele. I bardzo często teraz, kiedy już jestem, prawda, poza tym państwem, w Polsce, modlę się. Mam tutaj, prawda, przed sobą Maksymiliana Kolbe, jego wizerunek. I bardzo, bardzo jestem bliska niego. I muszę powiedzieć, że Maksymilian Kolbe jest bardzo hojny dla tych ludzi, którzy są z nim związani, którzy się do niego modlą, którzy go widzą. Także chciałabym również pozdrowić tych wszystkich ludzi, którzy ze mną chodzili do kościoła Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, to niedaleko Toronto, i powiedzieć, że poświęcam ich wszystkich Maksymilianowi, moich najbliższych, którzy tam właśnie do tego kościoła chodzą. I chcę im powiedzieć, że często jestem w tym kościele. Bardzo często. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Joanno. Cieszymy się, że święty Maksymilian dostarczył Pani tak miłego przeżycia, ale teraz proszę sobie wyobrazić, jakich przeżyć dostarczy nam nowy nasz święty Jan Paweł II. Wszyscy będziemy spoglądać na jego wizerunek, gdziekolwiek będziemy. Będzie nas przenosił do kraju, ale też będzie nam uświadamiał, że jesteśmy cząstką tego całego Kościoła, który go tak bardzo kocha i który w nim po prostu do niego się będzie udawał, do niego się będzie modlił. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Mnie bardzo ujęły te takie bardzo ważne myśli świętego Maksymiliana. Ta myśl rozwój się prowadzić, bo czasem łatwo nam w jakimś uniesieniu religijnym wołać kocham Cię Panie, podnosić ręce, klaskać i zachwycać się Bożym Słowem, ale powiedzieć to do końca i tak naprawdę pozwolić się prowadzić, no tu trzeba takiego totalnego wydania siebie, zaufania, zawierzenia. Ale przecież wola Boża jest samą miłością i jeśli nas prowadzi niekoniecznie w słodkie miejsca, to On wie najlepiej, czy w tej trudnej drodze wydamy dobry owoc, który będzie trwał wiecznie, bo przecież żyjemy dla Jego chwały i również dla naszej świętości. No wystarczy zobaczyć, gdzie zaprowadził świętego Maksymiliana. A jeszcze kiedy idziemy za Jezusem, to jesteśmy bardzo blisko Niego. I tak naprawdę idziemy, ale po Jego śladach i nic nam się złego stać nie może. Życzę wszelkiego dobra wszystkim i bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Barbarze. Rzeczywiście to jest najważniejsze, aby dochodzić do tego, żeby nasza wola była zgodna z wolą Bożą. To było główną zasadą świętości świętego Maksymiliana. Prosimy bardzo.
I pokój i dobro.
Pokój i dobro. Pokój i dobro.
To co, czekać? Czekać na połączenie?
Proszę bardzo, prosimy bardzo.
Ja już jestem na antenie.
Tak, już Pani jest na antenie.
Aha, zgasiłam ten. Pokój i dobro raz jeszcze.
Pokój i dobro.
Proszę Ojca, ja nawiązuję do tego, co powiedziała ta Pani, która była w Kanadzie. I kiedy jeszcze święty Maksymilian nie był nawet błogosławionym, było takie pismo, chyba Słowo Powszechne się nazywało, czy coś takiego. I w takim gazetowym, szaro-białym, już w tej chwili pożółkły, taki był jego zdjęcie, autentyczne zdjęcie, jako kleryczka w okularkach. Taka miła chłopieńca, twarzyczka i spojrzenie, takie cudowne spojrzenie świętego młodzieniaszka. Ja wycięłam to, oprawiłam w ramkę z drewna i stał przed nad łóżeczkiem naszego synka. Wiele razy pomógł w różnych chorobach, w różnych trudnych sytuacjach. Pomagało mi to spojrzenie. Z jego spojrzenia przenosiłam wzrok na spojrzenie Matki Bożej Częstochowskiej, która tam też była. I proszę sobie wyobrazić, jesteśmy już po beatyfikacji, po kanonizacji świętego Maksymiliana. Jest mnóstwo obrazków, pięknych portretów, kolorowych, prawdziwych, artystycznych. A to malusieńkie, wycięte z gazety sprzed wielu, wielu, wielu lat. Zdjęcie świętego Maksymiliana. Stoi, patrzę na niego i rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała ta pani. Jest ogromnie hojny, nawet dla takich, no zupełnie, którzy na to prawie, że nie zasługują, bo się za mało modlą, bo za mało są wierni.
Przepraszam,
a kto... Na imię Maria, tak.
Maria. Maria skąd?
To
z Warszawy?
Z Polski południowo-wschodniej, o tak bym nazwał. Dziękuję ogromnie.
Dziękuję pięknie za to piękne świadectwo. Rzeczywiście to spojrzenie świętego Maksymiana jest cudowne, jak pani mówiła. Niemcy w obozie nie potrafili go znieść i nawet nie tylko ten człowiek, który dawał mu zastrzyk śmiertelny, mówił do niego: nie patrz na mnie, patrz w ziemię, ale także inni Niemcy podczas rozmów z nim właśnie tak się zwracali: nie patrz na mnie, nie patrz na mnie, ponieważ to spojrzenie było tak czyste i zarazem było w nim pełno wyrzutów, a może i miłości, może i miłości. Czekamy na następną rozmowę, prosimy bardzo.
Maria zawsze dziewica.
Teraz
halo, halo?
Teraz i zawsze, proszę bardzo.
Ojcze czcigodny, to ogromna wdzięczność za tą dzisiejszą poranną katechezę z Łodzi. Tutaj mówi Krzysztof z Rzymu. Jestem bardzo przejęty, bo ojciec tam kilka takich wątków poruszył. Temat zasadniczy był, że do świętości przez kapłaństwo. Ale jeszcze bym się może zatrzymał, tam ojciec wspomniał też świętość Jana Pawła II. I tak bym powiedział, że właściwie te dwie postaci jakby na tym przełomie tego drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, one się bardzo jakoś przenikały nawzajem. Wystarczy powiedzieć, że o tej samej godzinie, o której Ojciec Święty został wybrany na wikariusza Chrystusowego, o tej samej godzinie święty Maksymilian zakłada rycerstwo niepokalane. To jest zbieżność niesłychanie wymowna i niesłychanie ważna. I teraz proszę ojca, ojciec powiedział właśnie, ja myślę, że troszeczkę bym jeszcze tutaj dopowiedział. Owszem, to niewątpliwie, kapłan to jest ten, który składa ofiarę, prawda? Ojciec Maksymilian złożył tą ostatecznie ofiarę i składał to do ofiary bezkrwawe, ale i tą krwawą złożył. Ale ja myślę, że tu jest też okazja, żeby powiedzieć, że drogą do świętości jest również to kapłaństwo powszechne, które my ludzie świeccy prezentujemy i właściwie my, którzy składamy Panu Bogu te ofiary te duchowe, czy duchowne, jakby to powiedzieć. Jeszcze chcę dopowiedzieć, że tutaj tak się bardzo cieszymy. Ja jestem tam studentem takim stalowym w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Bardzo się cieszymy ojcem Zdzisławem Kijasem. I on przypomniał już znaną rzecz, że święty ojciec Maksymilian błogosławionym został ogłoszony w oparciu o wyznawcę. On dopiero męczennik był przy kanonizacji. Ale przy beatyfikacji został zakwalifikowany jako wyznawca. No bo rzeczywiście to ten jego gest, który tam się dokonał w Oświęcimiu, kiedy on powiedział, że on ofiaruje swoje życie za tego pana Gajowniczka, no to nie był tylko taki gest jednej chwili, taki jakiś spektakularny, ale na to trzeba było całe życie się jakoś tak właśnie pod płaszczem niepokalanej przygotowywać, uświęcać się, żeby można było na końcu taką rzecz po prostu ujawnić, pokazać. Dlatego właśnie mówię, niech również ojca to ustawienie, że przez kapłaństwo do świętości będzie również zachętą właśnie dla nas tutaj, że my mamy też jako ludzie w kapłaństwie powszechnym przez chrzest święty wtopieni w Kościół, mamy też tą właśnie drogę do świętości i trzeba ją realizować i to ojciec święty Jan Paweł II często przypominał w swoim nauczaniu, że to jest ten cel, do którego my mamy dochodzić. A wszystko resztę się rozpłynie w rzeczywistości i właściwie nie będzie miało większego znaczenia. Nawet i zło przestanie w pewnym momencie już być takie jakieś nachalne i takie przykre, czego w ojczyźnie doświadczamy. A właśnie tacy święci jak Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II, to będą te właśnie te punkty świetliste, będą te latarnie jakby morskie, które nas będą właśnie prowadziły, jeżeli pójdziemy tą drogą, to również i ojczyzna nasza i my będziemy mogli wypełnić odwieczny plan Pana Boga w stosunku do nas.
Dziękujemy pięknie. Dziękuję za to zwrócenie uwagi na to, że także świeccy są powołani, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Oczywiście, że kapłaństwo nie jest takim ułatwiającym biletem do świętości. Chciałem tylko pokazać, że u świętego Maksymiana to była jedna droga, która zaprowadziła go i tu. A oczywiście, że wszyscy jesteśmy, także świeccy, chrześcijanie są powołani do świętości. Wczoraj żeśmy obchodzili wspomnienie dwóch męczennic, które właściwie zostały skazane na śmierć, jeszcze nie były chrześcijankami, jeszcze nie przyjęły chrztu. Dopiero dosłownie przed samą śmiercią męczeńską przyjęły chrzest. Też czuły powołanie do świętości, choć jeszcze nie były nawet chrześcijankami. Także wszyscy jesteśmy powołani na pewno i wszyscy powinniśmy dążyć rzeczywiście do świętości. Czekamy dalej, prosimy bardzo o dalsze rozmowy. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo, prosimy.
Halo, czy ja mogę mówić?
Tak jest, tak
Niech
jest.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam też dać świadectwo temu, co mówiły kobiety na początku. Nie chodzi o to, że z wizerunków świętego Maksymiliana, zwłaszcza szczególnie niektórych, ja mam taki ukochany wizerunek w pasiaku, podobno gazetowy, bo rozmawiałam z księdzem proboszczem w kościele świętej Barbary. Wisiał kiedyś taki wizerunek, skromny pasiak. I to spojrzenie wyrażające intelekt i dobroć. Przekonałam się o tym w czasie agonii mojej matki, która umierała za granicą. Ja tam byłam po prostu modlić się za nią. Tam nad tym wizerunkiem wisi jeszcze obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo skromny ołtarz, bardzo ukochany przeze mnie, myślę, że przez wielu, szary. I pod spodem wisiał wizerunek Maksymiliana w pasiaku z obozu. I ja nic nie wiedziałam wiele o tym, że świętym po prostu klękłam tam, wracając od balasek po komunii i zalewały mi twarz. I dopiero później zdałam sobie sprawę, spojrzałam tam przez te łzy, niżej przecież wisiał wizerunek Maksymiliana, zapamiętałam to spojrzenie, ja inaczej nie mogę tego określić, intelekt i dobroć. I poszłam, mama zmarła, proszę sobie wyobrazić, ja się wcześniej modliłam bardzo o dobrą, przynajmniej śmierć, bo to był nowotwór, do świętej Faustyny Kowalskiej. I w godzinie tej agonii, bo mama była za granicą. Ja miałam taki sen jawy, gdzie ta mama przyszła bardzo pogodna się pożegnać. To ja mieszkam w Warszawie, w bloku. Jestem osobą wrażliwą, więc byłam strasznie pokrzepiona tym snem, bo ja po prostu odczuwałam ukojenie jak małego dziecka tej matki, która mnie obejmuje, a we śnie ją widziałam na tle ściany, że wchodzi. Ja pytam się, to już? Że już umiera, ona tylko w uśmiechu, uśmiechnięta w tych czarnych, zwykłych sweterkach, jak ją tam. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo to zrobiło na mnie duże wrażenie. Ja to opowiadałam w rodzinie, że tak się cieszę, że przynajmniej ta mama, jak to jej mogłam osobiście, bo to były stany wojenne i wcześniej może nawet jakoś tak blisko tego, pożegnać, pojechać, dostałam odmowy paszportowe. Ale w taki sposób. Ja później, jak już się uspokoiłam z tego wszystkiego, to myślę, Boże, przecież to ten święty w jakiś sposób pomógł mi pokonać ten mój żal, że w takiej rozłące się żegnam się z mamą, małe dziecko też chore. W danym momencie jakieś anginy, wszystko się paliło i ten święty pomógł mi jakoś przetrzymać ten czas, uspokoić się, że ta śmierć tak jest na odległość. I ja jestem w ogromnej wdzięczności do tego świętego, do świętej Faustyny, i oczywiście do Ojca Świętego. Jakoś te trzy osoby łączę. Ja dałam to świadectwo, może nieporadne, kiedyś tam w Niepokalanowie napisałam w księdze, byłam oczywiście, również byłam nie tylko, ale chodzi o Łagiewniki, też podziękować obojgu świętym. I ja kiedyś zachodzę do kościoła świętej Barbary i widzę, jest inny obraz, piękny, być może namalowany. Nawet napisałam do proboszcza, gdzie jest tamten stary, który tak pięknie, to było chyba zdjęcie. Żaden, jeszcze raz to wyrażę, żaden malunek nie oddaje tego, co właśnie kiedyś przed chwilą mówiła pani. To wejrzenie świętego, ja pamiętam jeszcze w pasiaku, ona jako kleryka może, nie wiem. I to wejrzenie świętego jest rzeczywiście szczególne i warto zachowywać te obrazki. Prosiłam proboszcza tej parafii, że jeżeli jeszcze jest gdzieś ten wizerunek, bo ja go określił, a to taki gazetowy, to żeby ten wizerunek zachować i oddać do innego kościoła, bo kościół był remontowany, może gdzieś, bo dwa, nie wiem, czy może wisieć w jednym miejscu. Ten wizerunek jest szczególny. Te właśnie zdjęcia, nawet i gazetowe, bo ten święty ma szczególne wejrzenie. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo za to kolejne świadectwo z Warszawy. Może pani ma rację, że to spojrzenie oryginalne ojca Maksymiliana jest rzeczywiście takie niezwykłe, tak jak wspomniała to pani Maria, mówiąc o tym gazetowym ojcu Maksymilianie, o tym młodzieńcu. Ale trzeba przyznać, wie pani, że że malarz, który najwięcej portretów ojca Maksymiliana chyba wykonał, to jest taki jego malarz, Mieczysław Kościelniak, bardzo dobrze zapamiętał sobie to spojrzenie ojca Maksymiliana i bardzo dobrze oddał. Te obrazy w pasiakach, rozpowszechnione bardzo w okresie, jeszcze w okresie powiedzmy przed beatyfikacją nawet i po beatyfikacji, to są zwykle obrazy właśnie pana Kościelniaka. I on oddaje niezwykle to spojrzenie ojca Maksymiliana. Był jego towarzyszem więziennym. Stał właściwie bardzo blisko niego wtedy, kiedy święty Maksymilian poszedł na śmierć za gajowniczka. Wiele razy w obozie spotykał się z nim. I coś go ciągnęło do tego ojca Maksymiliana. Właśnie prawdopodobnie to spojrzenie pełne pokoju. Rzeczywiście o tym spojrzeniu świętego Maksymiliana mówią też jego współpracownicy, jego bracia, których zwołał, że tak powiem, do Niepokalanowa. Mówią na przykład, że był zawsze pełen pokoju, że nigdy się nie denerwował. Nawet jak się coś wydarzyło nerwowego, nigdy się nie denerwował. Nigdy nie krzyczał. Nikt go się po prostu nie bał, chociaż go bardzo szanowano i nie chciano mu zrobić żadnej przykrości, ale po prostu zapamiętano sobie jako takiego ojca, opiekuna, bardzo, bardzo ważnego, bardzo ważną osobę, ale mimo, że był niemalże w tym samym wieku, co ci bracia w Niepokalanowie, zawsze go traktowano jako kogoś starszego, jako ojca, jako takiego opiekuna. Właśnie prawdopodobnie głównie może z powodu tego spojrzenia, z powodu tej miłości i tego pokoju, które były w tym spojrzeniu. A oczywiście ten pokój i ta miłość pochodziła od łaski Bożej, od jego świątobliwego życia, od jego dobroci, która była, od tej miłości, której dawał w swoim życiu pierwszeństwo. Dziękujemy bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie tej naszej katechezy, za naszą rozmowę. Dziękujemy za wszystkie telefony i zapraszamy do tego, żebyście się Państwo modlili do świętego Maksymiliana, wspominali także i także odwiedzali franciszkanów, gdziekolwiek są. Szczęść Boże!